O czymże to mówiliśmy ostatnio podczas tych wykładów, w których poznajemy, co Biblia mówi na temat aniołów. W ogóle Biblia jest kopalnią wiedzy o Bogu, o człowieku, o świecie, o wszechświecie. I dobrze jest obrać Biblię jako jedyną księgę życia. To wcale nie znaczy, że mamy nic więcej nie czytać, ale po prostu, żeby Biblia dla nas była zawsze autorytetem. Autorytetem wyjściowym, a też i końcowym. Abyśmy zawsze Pismem Świętym nasyceni, nasz umysł, nasze wnętrze, mogli oceniać inne rzeczy, a nie odwrotnie. Nie żebyśmy Pismo Święte oceniali, czytając, wiedząc coś innego, ale właśnie odwrotnie. Pismem Świętym oceniać wszystko inne. I oczywiście nie literą, bo żonglować literami to wielu ludzi potrafi i dochodzą do paradoksów. To musi być Słowo i Duch. Słowo, które Bóg mówi w swoim Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, i Duch Święty, który jest nauczycielem. I to nie jest zarozumiałość, gdy możemy powiedzieć, że Duch Święty jest naszym nauczycielem. Jest to normalna rzecz dla uczniów Jezusa Chrystusa. Inaczej być nie może. Dlatego też każdy z was powinien spróbować zacząć czytać Pismo Święte. Ja ostatnio radzę, jak kiedyś mnie poradzono po nawróceniu, zacząć od Ewangelii Jana i ją czytać 10 razy pod rząd. Dopiero potem inne Ewangelie, Dzieje Apostolskie i listy. Apokalipsę zostawić sobie na trzeci, czwarty rok studiów biblijnych. I w ten sposób nabędziemy Bożych zdolności myślenia Bożymi myślami. Nabędziemy Bożych uczuć i w ogóle będziemy Bożą miarą przyglądać się wszystkim sprawom własnym, a też i całego świata. I gdy czytamy Pismo Święte, dobrze jest to czynić z modlitwą. Panie Jezu, teraz chcę poznać, co Twoje Słowo mówi o mnie. Proszę Cię, Duchu Święty, oświeć mnie w tej chwili. Chcę poznać. I w ten sposób zaczniemy doświadczać, że Bóg do nas będzie przemawiał z kart Pisma Świętego. Ale którą rozpoczynamy nie od Genezis, lecz od Ewangelii Jana. Pamiętajmy o tym. Ostatnio mówiliśmy, a to był oczywiście druga część tego wykładu o aniołach. Mówiliśmy o różnej godności, jaką aniołowie mają. Że Bóg jest Bogiem porządku i przed wszystkimi rzeczami Bóg istniał, był, On jest. On, który stworzył gwiazdy i je nazwał według imienia i zna ich liczbę, również i swoich aniołów, gdy je stworzył, i one się nie rozmnażają, ale są stworzone w takiej liczbie, jaka jest Bogu potrzebna, też ma różne grupy. Mówiliśmy z Pisma Świętego o archaniołach, mówiliśmy o pewnym aniele, który występował tylko 4 razy w Piśmie Świętym, 2 w Starym i 2 w Nowym Testamencie, zwiastun dobrych wiadomości, a więc Gabriel. Mówiliśmy o serafinach, którzy tylko raz w Biblii występują, w 6 rozdziale Księgi Izajasza, a ich zadaniem jest uwielbianie Boga. Również i o cherubach potężnych, którzy byli do specjalnych posług. To właśnie cherub z mieczem płomienistym zagrodził drogę powrotu do sadu Eden. To właśnie cheruby, ich wyobrażenie złote było na skrzyni, na wieku skrzyni przymierza. Mówiliśmy o tym, że należy się liczyć z aniołami, lecz nie wolno ich czcić. Sami aniołowie, którym oddawano pokłon, wzbraniali, nie pozwalali i mówili: Bogu oddaj pokłon, Bogu się kłaniaj. I tym akcentem żeśmy zakończyli. Tylko Boga należy czcić, aniołów nie wolno czcić. Nikogo nie wolno czcić. Ani ludzi. Nikogo. Nawet najświętszych, najlepszych ludzi nie wolno czcić. Nawet Matki Pana Jezusa nie wolno czcić. Według Pisma Świętego, według Bożej myśli należy czcić tylko żywego Boga. Tylko Boga. Wszystko inne to jest stworzenie. Stworzenie. Oczywiście z tym się zgodzimy, gdy chcemy się trzymać Pisma Świętego. Jeżeli ktoś się nie chce Pisma Świętego trzymać, tylko się będzie trzymał też innych jeszcze ludzkich nauk, no to oczywiście wtedy się może nie zgodzić, ale to już na własne ryzyko. O czym będziemy dzisiaj mówić? Ta trzecia część będzie poświęcona pewnej grupie aniołów, którzy się zbuntowali wraz ze swoim wodzem. A więc będziemy mówić o szatanie i jego aniołach. Za tydzień, gdy się spotkamy, jeżeli Bóg nam da sił, zdrowia i możliwości, to będziemy mówić o służbie aniołów wobec nas. I to będzie równie ciekawa część z tego cyklu. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie, bo będą teraz rzeczy ciekawe i zarazem zaskakujące być może dla wielu spośród nas, jak i dla mnie, gdy sobie studiowałem, to również to było bardzo pożyteczne. Dwa miejsca. Pierwsze będzie drugi list Piotra, drugi rozdział. Stronica 1322. Dobrze mieć Biblię ze sobą. Jeżeli nie, to zajrzeć do sąsiada. A żeby wszyscy patrzyli do tekstu. 1322 stronica, drugi list Piotra, drugi rozdział i czwarty wiersz. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Ja korzystałem z języka greckiego, aby ten tekst sobie przeanalizować. A też teraz trzymam trzeci tom Biblii tak zwanej poznańskiej, która jest z różnymi komentarzami. I posłuchajmy, jak w tej Biblii poznańskiej ten werset brzmi, patrząc do naszego tekstu. Jeżeli bowiem Bóg nie przebaczył aniołom, tu jest nie oszczędził, a w tym tekście jest nie przebaczył, i to jest bliższe prawdy. Nie przebaczył aniołom, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do ciemnych czeluści Tartaru, zatrzymując ich do sądu. A zdanie uzupełnimy. Zatrzymując ich tam aż do chwili sądu. I przez chwilę pomyślmy, o czym tu jest mowa. Jest mowa o strąceniu z niebios, o czym będziemy za chwilę mówić więcej, aniołów, którzy zgrzeszyli, którzy się zbuntowali. Ale najpierw chcę właśnie, abyśmy sobie uświadomili, jakież to jest miejsce, gdzie aniołowie ci zbuntowani się znaleźli. Bo tu właśnie jest cała mieszanka pojęć. Po prostu funkcjonuje tylko jeden wyraz w języku polskim, jak też w angielskim, jak sprzyjałem się innym przekładom, piekło. I dzisiaj będziemy mieli okazję uporządkować sobie te sprawy. Będziemy nareszcie wiedzieć, co Biblia, co Nowy Testament mówi na ten temat. A więc Bóg ich strącił do jakiegoś miejsca, które jest ciemne. Są to czeluści. I tam jest wyraz tartar użyty, z tym, że w języku greckim jest on użyty w formie czasownikowej, a więc zostały te osoby umieszczone w Tartarze. To trudno jest oddać. Zostały strącone do Tartaru. Rozjaśni nam troszkę list Judy. To jest list przed Apokalipsą. Przed Apokalipsą i wiersz szósty. Tylko jeden rozdział jest w tym liście i wiersz szósty. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie. To jest, chyba wszyscy znaleźli, prawda? Stronica 1331. Opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. I w tej Biblii poznańskiej. Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu. A więc czegoś, co jest początkowe, co jest pierwotne, co jest właściwe od samego początku. Tego nie zachowali, lecz porzucili swoje mieszkanie. Trzyma skrępowanych wiecznymi więzami w ciemnościach aż do sądu wielkiego dnia. A więc jest mowa o ciemnościach. Jest mowa o jakiejś krainie, o jakimś miejscu, które nazwalibyśmy z grecka Tartar. I tam są te istoty zatrzymane. I pozwólcie, że teraz sobie to troszkę przybliżymy, oczywiście Pismem Świętym, nie żadnymi innymi twierdzeniami. Na przykład weźmiemy Efezjan, 6 rozdział. Ten tekst już znamy, bośmy go używali w pierwszym wykładzie. Efezjan, 6 rozdział. Stronica 1266. Jest tam mowa, iż nasz bój jest toczony z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc są to władcy świata ciemności, a więc jest to jakiś świat, świat ciemnego miejsca, braku jasności, światłości, świat ciemności, i są oni w okręgach niebieskich. I troszkę wróćmy sobie w tym liście, drugi rozdział Efezjan i drugi wiersz, w których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, a więc w powietrzu, i on rządzi w powietrzu, w okręgach niebieskich. I tam właśnie jest użyty ciekawy wyraz ep uranois, wyraz grecki, a więc coś związane z niebiosami, coś w tych okręgach niebieskich. To nie jest to samo niebo, zresztą nieb jest wiele, nie ma jednego nieba. Anglicy mają dwa wyrazy różne, mówią o nieboskłonie i mówią o niebie, tym właściwym niebie. Mają heaven i sky. My mamy tylko jeden wyraz, niebo. W hebrajskim języku hashamaim jest to liczba mnoga i właściwie to nie jest liczba mnoga, tak jak Elohim. Jest to po prostu pluralis, ale nie w kategorii mnogości policzalnej. Po prostu jest wielość. A więc jest wiele niebios. Są niebiosa, nie nieba, nie niebo. Niebiosa. I tu chodzi o jakiś okręg, jakąś część tej warstwy niebios. I właśnie w tym tekście List do Efezjan, w pierwszym rozdziale, ten wyraz też występuje. Pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana i Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Właśnie ten wyraz ep uranois jest tu użyty. A więc ta warstwa niebiańska, tak to powiem jakoś tak w takiej trawestacji, ma jakiś zasób błogosławieństwa. I właśnie w Jezusie Chrystusie tymi duchowymi błogosławieństwami tej warstwy niebiańskiej Bóg nas ubłogosławił. Tak bym to sparafrazował. Ale właśnie w tej samej, by się wydawało, warstwie przebywa szatan i jego aniołowie. Jest ten tartar. Więc w czym rzecz? O co tu chodzi? I żebyśmy teraz mogli bardziej, lepiej to zrozumieć, to użyjmy troszkę innych wersetów. I oczywiście nie w sposób tendencyjny, ale po prostu wziąłem według klucza ciemność. I według tego klucza odszukałem niektóre wersety. I Mateusz 8 rozdział. Mateusz 8 rozdział. I wiersz 12, stronica 1035. Jest tam mowa o ciemności. I w tym zdaniu Pan Jezus powiedział, że 12 wiersz, 8 rozdział. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc na zewnątrz izby biesiadnej, na zewnątrz wesela, na zewnątrz miejsca, gdzie się przebywa. Na zewnątrz ktoś będzie wyrzucony. I tam będą ciemności zewnętrzne, coś na zewnątrz. Jak ziemia jest tutaj, tak na zewnątrz jest ta warstwa to, o której mówiliśmy, ep uranois, więc nie chodzi o niebo, niebiosa, ale ta warstwa, ten okrąg, o którym mówimy. I więc jest tu mowa o jakichś zewnętrznych ciemnościach. Albo 22 rozdział Mateusza, 13 wiersz. Mateusz 22, 13 wiersz. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc znów to samo. Następuje moment wyrzucenia, odrzucenia, jak i szatan został wyrzucony z jego aniołami. I właśnie do tych ciemności, on również się znalazł w ciemności, a więc to miejsce tego wyrzucenia, nie chcę powiedzieć, że zesłania, ale tego wskazania, jest ciemne, jest określone, że to jest ciemność zewnętrzna. Lub rozdział 25, 30 wiersz. A sługę nieużytecznego wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widzimy, że znów to samo. Teraz pozwólcie, że wrócimy do drugiego listu Piotra. Drugi list Piotra. Stronica 1322. I tam jest znów inny kontekst. Czytaliśmy czwarty wiersz, ale teraz wiersz 17. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. A więc pewna kategoria ludzi, tego nie analizujemy, prawda, w kontekście, którzy są zakałą, hańbą społeczności chrześcijańskiej i tak dalej. I gdy właśnie będą mieli być odrzuceni, to ich miejscem przeznaczenia jest najciemniejszy mrok, a więc jakiś szczególny rodzaj ciemności, gdzie nic nie dociera, gdzie jest ciemność rodzaju duchowego, nie ciemność tego typu, ale ciemność tak jak na przykład życie czy śmierć duchowa, to są wartości duchowe, śmierć duchowa, niekoniecznie fizyczna, jest śmierć fizyczna, ale i duchowa. I najpierw Adam umarł śmiercią duchową, stracił z Bogiem łączność, dopiero za lat 930 zmarł śmiercią fizyczną. A więc jak jest pojęcie śmierci duchowej, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Tak też jest i pojęcie ciemności duchowej. Prawdziwa światłość świeci. Jest też prawdziwa ciemność. Nie tylko brak światłości, ale brak Boga w tym miejscu tworzy prawdziwą ciemność. A więc najciemniejszy mrok. List Judy. Pozwólcie, bo ten drugi rozdział Piotra ma duże podobieństwo z listem Judy. 13 wiersz. To jest przed Apokalipsą, więc każdy łatwo znajdzie. Jest również mowa o tego typu ludziach. Wściekłymi bałwanami morskimi, oni są, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. A więc znów inne określenie. Najgęstsze ciemności. I teraz taki przykład, coś, co może nie nam wyjaśnić, ale po prostu, co można by po tym, cośmy teraz powiedzieli, co można zrozumieć, dlaczego tak właśnie było. Kiedyś w Księdze Daniela to jest opisane, w rozdziale 10, już podam to miejsce, to jest strona 958. Gdy się Daniel modlił i chodziło mu o wyjaśnienie pewnej tajemnicy zapisanej w księdze proroka Jeremiasza, i Daniel się przyłożył do tej sprawy, strona 958. I właśnie dość długo, bo aż 3 tygodnie Daniel czekał na odpowiedź. Dlaczego tak długo czekał na odpowiedź? I pozwólcie, że od wiersza 11. I właśnie gdy on się modlił, 10 wiersz mówi, że dotknęła go jakaś ręka, podniosła, oparł się więc na kolanach, na dłoniach, a więc już wiemy, w jakiej był wtedy pozycji, bo wcześniej leżał jak twarzą. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A więc anioł mówi do niego. No, byłem drżący i wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. A więc chodzi mi tylko o ten epizod. Oto anioł, jeden z posłańców Boga, zostaje wysłany z miejsca, gdzie Bóg przebywa, a więc to miejsce można określić światłość nieprzystępna. To jest znów werset i sformułowanie biblijne. Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej, mówi nam Ewangelia Jana i zdaje się, że rozdział pierwszy. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że tak. O ile. Ale w tej chwili ja tego miejsca nie sprawdziłem. I gdy ten anioł właśnie szedł z odpowiedzią i byłby od razu, w chwili ofiary, jak to kiedyś się zdarzyło, od razu danie się modlić, chodzi odpowiedź, nagle 21 dni nie ma posłańca. Dlaczego? Okazało się, że książę perski, a Persowie to byli jedni z wrogów narodu izraelskiego, a więc w tych przestrzeniach między ziemią a niebem, a Bogiem, w tych jakiejś tam partii tych niebios, nastąpił opór. Książę, być może jakiś z tych aniołów ciemności, sprzeciwił mu się i nie chciał go dopuścić. I była, no, nie powiem, że walka, ale jakieś zmaganie. I wtedy właśnie Michał, a mówiliśmy, prawda, w zeszły piątek, że Michał był boskim opiekunem, jako anioł, jako archanioł, był opiekunem narodu izraelskiego, właśnie Michał. I ponieważ to miała być odpowiedź dla narodu izraelskiego, odpowiedź mówiąca, że po 70 latach się skończy niewola babilońska. Bardzo ważna wiadomość, wyjaśnienie proroctwa. Michał się wstawił i zaczął walczyć z księciem perskim. I związał siły tego księcia, jak to się mówi, a w tym czasie posłaniec mógł odejść i spełnić swoją misję. Zostawiłem Michała z tym księciem perskim, a sam do ciebie przyszedłem. A więc między nami a Bogiem są zasieki, są okopy naszego przeciwnika, który nam się sprzeciwia i czasami tworzy nad nami kamienne niebo. Nasze modlitwy nie mogą się przebić. Czasami jest nam tak ciężko, przytłaczająco, tak jak taka czapa, która wisi nad Krakowem nieraz, prawda, i się fatalnie czujemy. I to jest bardzo ważne, to teraz mówimy. Te ciemności zewnętrzne nie są w głębinach ziemi, ale są na zewnątrz ziemi. Są pomiędzy nami, a miejscem, gdzie Bóg przebywa. W bezpośredniej bliskości ziemi. Są to ciemności zewnętrzne. Jest to miejsce, gdzie w tych wiecznych więzach przebywają zbuntowani aniołowie. Jeżeli byśmy teraz tę sprawę tak zostawili, dopiero w całości to wszystko nam się będzie wiązać, to pozwólcie, że w tej chwili jako taką dygresję, ale dłuższą dygresję, zrobię to bardzo zwięźle, wyjaśnię dwa pojęcia. Pojęcia, które są tłumaczone w naszych Bibliach przez wyraz piekło. Tartar występuje tylko w tym miejscu, które czytaliśmy, a więc w liście Piotra. Natomiast dwa różne miejsca występują jedno 11 razy, drugie 12 razy w Nowym Testamencie i są tłumaczone jako piekło. I należy je rozróżnić, ażeby nie mieć po prostu błędnych skojarzeń. 11 razy Nowy Testament używa wyrazu Hades. Grecki wyraz Hades. Po prostu w Nowym Testamencie funkcjonuje. I w hebrajskim jest wyraz, który w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, wyraz Sheol tłumaczono Hades. I to znaczy to samo. Jest to miejsce przebywania umarłych. Jest to kraina, królestwo umarłych. Kraina, lepiej. Tam nie ma króla, dlatego nie możemy mówić o królestwie. A są niewolnicy i królowie, wszyscy, którzy umarli. A więc jest to miejsce, kraina umarłych. Jeżeli by ktoś chciał sobie sprawdzić, to właśnie w Dziejach Apostolskich, ale tego może nie szukajcie, tylko ci, którzy sobie notują. Dzieje Apostolskie 2:27 jest właśnie mowa o Jezusie, który był w Hadesie i tam nie doznał skażenia. Jest to cytat z Psalmu 16, wiersz 10. I ten sam cytat z Psalmu 16, wiersza 10, zacytowany w Dziejach Apostolskich w języku greckim, jest przełożony Szeol jako Hades. I na przykład. I teraz znów nie szukajcie, bo chcę skrócić. Mateusz 11, rozdział 23, Łukasz 10:15 mówi o strąceniu Kapernaum aż do piekła. Tak? Aż do piekła strącone będziesz. Nie, aż do Hadesu. Aż do krainy umarłych będziesz strącone. Trzeba o tym wiedzieć. A żeby nam się nie wszystko kojarzyło z ogniem i z siarką. Dlatego, że tutaj chodzi o miejsce oczekiwania. To nie jest jeszcze miejsce sądu. To też nie jest czyściec. Czyśćca w ogóle zresztą nie ma. Został przez ludzi wymyślony i Pismo Święte, ani apostołowie, ani Jezus, w ogóle nikt w Biblii o czyśćcu nigdy nie słyszał. To jest wymysł średniowieczny. A więc strącone jest do Hadesu. Mateusz 16, rozdział 18 wiersz mówi, iż bramy piekieł czy piekła go nie przemogą. Kogo nie przemogą? Kto za Słowo Boże? Kościoła. Kościoła. Ja zbuduję kościół mój, mówi Jezus oczywiście, i bramy Hadesu go nie przemogą. Bogacz, ten w tej historii, gdzie był ten biedak i bogacz, znalazł się w Hadesie, a ten biedak się znalazł na łonie Abrahama. A więc jednak nie byli razem. I to wcale nie znaczy, że wszyscy idą do Hadesu. W Hadesie przebywają ludzie bez Chrystusa, ci, którzy nie są własnością Chrystusa. Apostoł Paweł, gdy mówi o sobie, a to jest Filipian 1 rozdział, wiersz 19, 20, 21, że śmierć dla niego jest zyskiem. Szeol nie był nigdy zyskiem. To była kraina milczenia, zwieszonej głowy, kraina bez pamięci. Hades to jest to samo. Ale Paweł mówi, chcę wyjść z ciała i być z Panem, być z Jezusem. Dlatego dzieci Boże, w sensie uczniowie Jezusa Chrystusa, ci, którzy oddali Mu swoje życie, czyli ci, którzy go przyjęli jako swojego Pana i Zbawiciela, do niego się nawrócili, ci właśnie na wzór Ewangelii ludzie nawróceni, a więc nie chrześcijanie na wzór chrześcijański nawróceni, ci ludzie do Hadesu nie idą. Oni idą oczekiwać na dzień zmartwychwstania tam, gdzie jest Jezus i tam przebywają. A to już sprawa dalsza. Ja nie mogę teraz tych spraw omawiać w szczegółach. Chyba mnie rozumiecie, prawda? Mamy temat inny, mówimy o aniołach przecież. A więc łono Abrahama i bogat był w Hadesie i tam w tym Hadesie cierpiał właśnie to, o czym możemy sobie poczytać w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, wiersz 23 na przykład. Właśnie 16 rozdział Łukasza. Jezus 3 dni wstąpił do piekieł, prawda? W wyznaniu apostolskim chrześcijanie powiadają, wstąpił do piekieł. Nie do piekieł, do Hadesu. Po prostu źle kiedyś przełożono, w średniowieczu przełożono źle te wyrazy, no i my już dzisiaj to powielamy. Należy to rozumieć. Wstąpił do Hadesu, wstąpił do krainy umarłych, bo tam musiał Ewangelię głosić tym, którzy za dnie Noego nie uwierzyli. I gdy tam był wśród nich, głosił, potem wrócił. W duchu swoim tam poszedł i skażenia nie odniósł, mówi nam Słowo Boże. I to jest Dzieje Apostolskie 2:27-31. Dzieje 2:27-31 i pierwszy list Piotra 3:19. Pierwszy Piotr 3:19. Jezus ma klucze piekła i śmierci. Nie. Jezus ma klucze Hadesu, krainy umarłych i śmierci. Objawienie 1:18. Objawienie 1:18. 1 Koryntian 15:55. Oraz objawienie 20 rozdział 13-14 wiersz. Morze, śmierć i Hades. Tu mamy i piekło. Wydadzą swoich umarłych. A więc kraina umarłych wypuści swoich umarłych. Jezus ma klucze Hadesu, śmierci. A więc 11 razy ten wyraz występuje i myśmy te miejsca mniej więcej, bo one się powtarzają też, omówili. Wyraz inny. Gehenna. Gehenna. Występuje 12 razy w Nowym Testamencie. I można sobie w słownikach różnych zobaczyć. Ten wyraz Gehenna pochodzi od nazwy Gehinnom. To w Biblii Tysiąclecia jest słowniczek i tam to można sobie odnaleźć. Gehinnom, Dolina Jęku, Dolina Synów Hinnoma. Leżała na południe od Jerozolimy. Tam w tej dolinie, o czym mówią nam dwa miejsca Słowa Bożego, Druga Królewska 23:10 oraz Jeremiasza 7:31, służono bożkowi Molochowi. Bożkowi Molochowi służono w tej dolinie, a ten Moloch bardzo lubił, gdy mu się paliło małe dzieci. I właśnie w tej dolinie później, gdy już zaniechano tego kultu, palono zwłoki przestępców oraz różne nieczystości. I stąd tam płonął stały ogień. To było takie wysypisko śmieci, jeżeli zwłoki można nazwać śmieciami. I tam ciągle płonął ogień. Ten ogień był nieugaszony. Ciągle coś tam było wrzucone i ciągle coś tam się powoli paliło. I właśnie to miejsce było w pobliżu Jerozolimy. Było tak znane już od wieków, że otrzymało tę nazwę Gehenna i przeszło potem do języka greckiego również. I stąd ono może oznaczać, zaraz się przyjrzymy tym wersetom, 12 razy to występuje, oczywiście nie wszystkie, chociaż to są poszczególne wersety, chyba wszystkie są wymienione. Mateusz 5 rozdział 22, 29, 30 jest mowa o ogniu piekielnym. Ogień piekielny, a więc ogień gehenny. Tam jest wyraz gehenna. Mateusz 10:28. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało w gehennie. W piekle tam jest powiedziane, prawda? Wrócić do piekła, do gehenny. 18 rozdział, 9 wiersz Mateusza. Wyłup oko swoje, bo lepiej jest bez oka wejść do nieba niż z okiem do gehenny. 23, 15 wiersz, 33 jest mowa o faryzeuszach, którzy są gorliwi w działaniu misyjnym, ale gdy kogoś nawrócą, to czynią go synem gehenny, czyli synem piekła, dwakroć gorszym niż oni sami. A też jest mowa o sądzie ognia piekielnego, czyli gehenny. No i podam jeszcze inne miejsca. Marek 9:43, 45, 47. Łukasz 12, rozdział 5, wiersz. No i list Jakuba 3:6 mówi, iż język zapalony jest przez ogień gehenny, ogień piekielny. Ten język, który jest tak zdradliwy i tak kąśliwy. To oczywiście nie było w temacie, ale już przy okazji tego Tartaru, tego miejsca, gdzie przebywa szatan i jego aniołowie, te najgęstsze ciemności, przy okazji też i te dwa wyrazy, abyśmy pojęcie piekła mieli jakoś mniej więcej sprecyzowane, ale to oczywiście wymaga oddzielnego jeszcze omówienia. A teraz wróćmy do tematu. I właśnie kiedy to i dlaczego szatan musiał zostać strącony? Czy szatan zawsze był szatanem? Co znaczy w ogóle ten wyraz szatan? I nie wiem, od czego by tu zacząć, ale może od tego, co przed chwilą mówiłem. Teraz właśnie sięgam do mojej pracy, którą 20 lat temu napisałem. I na przykład wyraz szatan występuje w języku hebrajskim, w języku greckim. Też przeszedł potem też do innych języków, do angielskiego, a wcześniej do łaciny. I oznacza wróg, przeciwnik, a czasownik satan nienawidzieć, oskarżać. Przeciwnik, wróg. To jest bezpośrednie znaczenie. Inne określenie, imię własne tego księcia jest diabeł. I to pochodzi od greckiego diabolos, od diaballo, przerzucać, czyli oszczerca. Fałszywy oskarżyciel, oszczerca. W hebrajskim inaczej to brzmi szed, znaczy czart, bies, rozbójnik. Inne określenie biblijne, Belzebub. Wcześniej takie miał imię Bóg Ekronu, oczywiście Bożek. A za czasów Chrystusa szatanowi, władcy demonów, nadano imię Belzebub. No i Lucyfer. Wbrew pozorom jest to bardzo ładna nazwa. Oczywiście nie polecam swojemu synowi świeżorodzonemu dawać. Michał tak, Gabriel tak, ale nie Lucyfer, chociaż to jest bardzo ładna nazwa. To znaczy nosiciel światła. Po raz pierwszy ten wyraz użyto w Wulgacie, czyli w łacińskim przekładzie Pisma Świętego. I aby oddać ten wyraz Jutrzenka, nosiciel światła, przy przekładaniu oddano Lucifer, to znaczy od lux i ferro, nosić światło, nosiciel światła, czyli Jutrzenka. A więc bardzo ładne imię, prawda? Szkoda, że się ono tak zdewaluowało. Inne określenia szatana to zły, nieprzyjaciel, przeciwnik, smok, wąż starodawny, kusiciel, lew ryczący, morderca, kłamca. Cechy jego to fałszywy, chytry, dumny, pyszny, okrutny, oskarżyciel, zwodziciel. I więc w czym rzecz? Czy Bóg uczynił go, że była jakaś przeciwwaga dla dobra? No w czym rzecz? Jak to się wszystko stało? I zanim do tego dojdziemy, do tych dwóch miejsc, które o tym mówią nam w takim opisie alegorycznym, to pozwólcie, że zrobimy pewne założenia. To jest bardzo ważne. Zrobić pewne założenia, abyśmy potem rozumieli, rozumiejąc zasadę, rozumieli też i działanie tego, w ogóle całą sprawę dobrze ustawili. W tej chwili szukam sobie Księgi Kaznodziei Salomona, rozdziału 7. Jest to stronica 739. I tam w wierszu 29 jest coś, co nam pozwoli odkryć pewną prawdę. Wiersz 29, 7 rozdział Księgi Salomona. Wszelako zważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Bóg uczynił świat dobry, a człowieka bardzo dobrego. lecz dał prawo wyboru. Nawet aniołowie mieli prawo wyboru. Czyli nie zrobił automatów i nigdy nas do niczego nie zmusi. Może na nas oddziaływać, może na nas wpływać. I najgorszą tragedią człowieka jest to, gdy Bóg go całkiem zostawi. Zostawi go i już go nie ruszy palcem. To jest największa tragedia. Bo jeśli Bóg nas smaga, doświadcza, popędza troszkę, nagania, naprowadza, to jest wielka łaska Boża. Chociaż to może być przykre. A gdy Bóg nas zupełnie zostawi własnemu losowi, to jest najtragiczniejsza sytuacja. Dlatego Jezus zawołał: Ojcze mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To była ta chwila, gdy Ojciec odwrócił swoją twarz od swego Syna i ten był po raz pierwszy oddzielony sam. I właśnie ludzie, którzy się rodzą w grzechu, a grzech nas od Boga odłączył i odłącza, właśnie żyją w tym wyobcowaniu, w tym oddzieleniu od Boga. I stąd są nasze, i to jest przyczyną, to jest powodem naszych wszystkich złych rzeczy w kategoriach fizycznych, psychicznych i duchowych jako człowieczeństwa. Ale właśnie ten los, życie bez Boga, w grzechu, czyli w buncie wobec Boga, człowiek sobie sam obrał. I znamy tę historię z sadu Eden, gdy Ewa, Adam przekroczyli Boże prawo. A więc Bóg człowieka stworzył prawym, lecz człowiek sam się ugania za wieloma wymysłami. I pewien profesor Marcinkowski, który był Rosjaninem, a potem mieszkał na górze Karmel w Jerozolimie, bo był też Żydem, właśnie on powiedział, że przyczyną ludzkich nieszczęść są głupie pragnienia. Durnye żelanie, po rosyjsku on to napisał. Głupie pragnienia. Gdy ktoś ma głupie chęci i je chce zaspokoić, albo też nie może, to jest przyczyną jego nieszczęścia. Oczywiście nie możemy być ludźmi bez żadnych pragnień. Należy mieć właściwe, te dobre pragnienia. A wszelkie dobro pochodzi od Boga. I stąd dobrze, gdy Bóg jest źródłem naszego myślenia, naszego pragnienia. A więc człowiek się ugania za wieloma wymysłami i stąd narobił sobie wiele biedy. O tym za chwilę powiemy. Ale wracając teraz do szatana. Jest o nim mowa, że od początku grzeszy. Drugi list Piotra 2:4, to już czytaliśmy, że oni zgrzeszyli, aniołowie ci zgrzeszyli przeciwko Bogu, przedsięwzięli coś, co było wbrew Jego woli. Grzech jest to nieposłuszeństwo objawionej woli Bożej. Taka może być definicja na prosty użytek. Nie teologiczna, ale to została po prostu teologiczna definicja sparafrazowana. Grzech jest to nieposłuszeństwo objawionej woli Bożej. Po prostu bunt. Coś, stan, w którym my się sprzeciwiamy Bożej woli, nie chcemy się jej poddać. Jan 8:44 jest powiedziane, że on od początku jest kłamcą. I gdy mówi kłamstwo, to ze swego mówi. Jest źródłem kłamstwa. Znikąd nie wziął. Sam je wyprodukował. Pierwszy list Jana 3:8 również powiada, że on grzeszy od początku. I właśnie w czym była rzecz? Za chwilę będziemy czytać dwa starotestamentowe miejsca. Ja nie będę je tak szczegółowo omawiał, bo ja już kiedyś powiedziałem, że możemy znaleźć sobie to omówione w książce Pokój z Bogiem Billy Grahama w rozdziale Diabeł. Ale otwórzmy teraz Księgę Ezechiela, rozdział 28. Stronica 918. Ezechiel 28 i tam od wiersza 11. Ja nie będę czytał, tylko będę od razu omawiał. Jest tam mowa o królu Tyru. Z tym, że opis tego króla mówi nam, że to nie chodzi o samego króla. W ogóle to nie chodzi o człowieka, o coś, czy o kogoś więcej niż człowiek. Bo, 12 wiersz, byłeś odbiciem doskonałości, pełny mądrości, skończonego piękna. Byłeś w Edenie, Bożym ogrodzie. Twoim okryciem były wszelkie drogie kamienie i są tu wymienione. Jego bębenki, a więc też jakieś instrumenty muzyczne, były zrobione ze złota. Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony, a więc niezrodzony. Bóg aniołów stworzył. Obok cheruba, który bronił wstępu, a więc tego cheruba z pomienistym mieczem, postawiłem ciebie, a więc ktoś bardzo ważny, ktoś bardzo wyniesiony. Byłeś na świętej górze Bożej i się przechadzałeś pośród kamieni ognistych. Więc ktoś naprawdę wywyższony przez Boga. Byłeś nienaganny w swoim postępowaniu od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy swoim rozległym handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe, a więc grzech pychy, jest tu już wymieniony, z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności i zrzuciłem cię na ziemię. A więc o kimś więcej niż o człowieku. Coś, co się musiało wydarzyć we wszechświecie, w bezpośredniej bliskości Boga. A teraz troszkę do przodu, Biblii oczywiście, Izajasz 14 rozdział. Izajasza. I tam mamy od wiersza 12. Może wiersz, bo trzeba było wcześniej. Może wiersz 9. Kraina umarłych, a więc Szeol, zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi i tak dalej. Także ty ze słabych jak my z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, i tu właśnie są te określenia, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Syn nościela światła, jasna gwiazda. Jesteś powalony na ziemię pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. I tak dalej, i tak dalej. A więc przyczyną, dla której ten archanioł został strącony, była niegodziwość, jaką odkryto w jego sercu. Nosił się z zamiarem, którego jeszcze nie zrealizował. Zrówna się z najwyższym. Zasiądzie na tronie, wstąpi na górę narad. I ponieważ Bóg odkrył tę niegodziwość, uprzedził tę rebelię i strącił go do Szeolu, do Hadesu, a więc do tego Tartaru, do tych ciemności zewnętrznych. To wszystko teraz razem jest w jego władaniu, w jego panowaniu. I stąd chyba rozumiemy, dlaczego szatan, gdy napotkał Jezusa w 40-dniowym poście, jak się czujesz po 3-dniowym poście, po tygodniowym poście, a po 40-dniowym poście, jak się będziesz czuł? I właśnie wtedy wszedł do niego szatan i mówi: pokłoń mi się, oddaj mi pokłon, a wszystko będzie twoje. Czemuż to wtedy szatanowi zależało na pokłonie Jezusa? W nim cały czas była ta sama myśl. Zrównam się z Najwyższym. A Jezus mówi, Panu Twemu Bogu będzie się kłaniać. I diabeł wiedział, że się Bogu należy kłaniać, nikomu więcej. A on przecież chciał być równy Bogu. Więc ten pokłon by go wywyższył. Pokłon Jezusa by go wywyższył, bo sam nie zdołał się wspiąć, więc teraz by go Jezus wywyższył tym pokłonem. Diabeł wie, że się Bogu należy kłaniać. Bo już przecież mówiliśmy Hebrajczyków 1,6. Pamiętamy to, prawda? Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek dalej. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Hebrajczyków 1:6. A więc wszystkim aniołom przykazał, by się kłaniali Synowi Bożemu. I szatan wiedział o tym, ale właśnie tu chciał podejść, by mu się Syn Boży pokłonił i by go w ten sposób posadził na tronie, którego nie osiągnął wcześniej. Dlatego też Jezus inną drogą otrzymał prawo, aby się na Jego imię zginało wszelkie kolano i wszelki język wyznało, że On jest Panem. Jaką drogą? Wywyższenia? Jaką drogą Jezus Chrystus zdobył prawo do takiego szacunku i hołdu? Jaką drogą? Jutrzenka chciał zdobyć poprzez bunt, poprzez rebelię, poprzez dorównanie, poprzez wyrwanie władzy. A Jezus, Filipian 2:5 i do 11 mówi nam, On się wyrzekł atrybutów, znaczy wyrzekł się swojej boskości. Wyrzekł się wszystkiego, co było Jego chwałą w niebiesie. Stał się podobny do nas. Nie upierał się zachłanie przy tym, by być równym Bogu. 6. Chociaż był w Bożej postaci, zachłanie się nie upierał, by być równym Bogu. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Stał się podobny do ludziom, okazał się z postawy człowiekiem, samego siebie uniżył. I właśnie uniżył się tak bardzo, że więcej już nie można było. I dlatego został wywyższony. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. I właśnie Bóg tych, którzy się uniżają, wywyższa. Jeżeli ktokolwiek z was chciałby być wielki, a ma prawo, każdy z nas ma prawo żądać i chcieć być wielkim. Tak jest. Ale Bożą drogą. Na Bożej drodze można to osiągnąć, nie na własnej. Nie na drodze zdobywania. Będziemy strąceni, upadniemy. Ale właśnie gdy się uniżymy, kto się uniża, ten będzie wywyższony. I się uniża w swoim wnętrzu, nie zewnętrznie w pozorach, w pobożnych minach, w pobożnych gestach, nie. Pokora to znaczy niski umysł, dosłownie. Nisko położony umysł. Pokora jest to stan umysłu, w którym nie ma żadnej chęci wywyższenia się. To jest coś, czego nie można w sobie wytresować. To jest coś, co trzeba osiągnąć jako stan nie na drodze sztucznej, na drodze Bożej. Bóg to w nas jest w stanie wytworzyć przez swoje słowo, przez Ducha Świętego, przez modlitwę, przez doświadczenia, jakie nas prowadzi. I właśnie Jezus takim się stał. Dlatego został wywyższony i ma imię takie, że się wszyscy przed Nim ugną, każde kolano i wszelki język. Tych, którzy są na niebie, na ziemi i gdzie jeszcze? I pod ziemią. A ziemia jest okrągła, więc wiele rzeczy jest, połowa jest pod nami, prawda? A dla nich my jesteśmy też pod ziemią. Dla tych na dole. A więc, kochani, został strącony. Jezus mówi, Łukasz 10:18, widziałem szatana jak błyskawice spadającego. Jak błyskawice spadał. I razem z nim, nie tylko on, a też i cała grupa, która jemu uległa i chciała mu służyć. Pan Jezus mówi, że piekło jest przygotowane dla szatana i jego, kogo? Aniołów. Objawienie na 12 rozdział 7 i 9 mówi nam, że walczył smok i jego aniołowie. A więc miejsce tego ognia piekielnego jest nie dla człowieka przygotowane, lecz dla diabła i jego aniołów. Nie dla ciebie. Nie dla mnie. Dla nas jest przeznaczone niebo, miejsce, gdzie Bóg przebywa. A piekło jest dla diabła i jego aniołów. Mateusz 25:41. I teraz pozwólcie, że powiem coś o sługach tej jutrzenki, czy tego jutrzenki. Czyli, jak to nieładnie brzmi, Lucyfera. To są aniołowie. Aniołowie, które nie mogą przyjąć postaci, jak już mówiliśmy, nie mają postaci, nie mogą przyjąć postaci, ale bardzo by chciały. Wtedy się im łatwiej jest uzewnętrzniać. I gdy właśnie one są w jakiejś istocie, to mogą się uzewnętrzniać. Na przykład czytamy, że demony mówiły. Taki będzie cytat, jeden z wielu. I duchy nieczyste, gdy go ujrzały, upadały przed nim, wołały, mówiąc: Tyś jest Syn Boży. Demony wychodziły i krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. Oczywiście mówiły poprzez usta ludzi, w których mieszkali i w momencie opuszczania to czynili. Albo w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: Cóż my z Tobą, Jezusie Nazareński, mamy? Człowiek mówił w liczbie mnogiej. A więc one mówiły i mówią, ale nie same, poprzez ludzi, które opanują. Są inteligentne. Na przykład mówi: Czemu przyszedłeś przed czasem nas dręczyć? Wiedziały, kiedy jest ich czas. I wiedziały, że jeszcze ten czas ich pobytu, ich sądu nie nadszedł przed czasem. Demony reagowały na Jezusa, wiedziały, kto idzie, i no, po prostu przez to zdradzały większą inteligencję niż ludzie, którzy wątpili, kim jest Jezus. Demony nie chciały kapitulować. Jezus chciał wygnać legion demonów z dwóch opętanych, więc te pertraktowały z nim, prawda? I w końcu, gdy musiały wypowiedzieć swoje imię, poprosiły, by weszły w stado świń. No i gdy im pozwolono, z tego skwapliwie skorzystały. Mowa jest również w rozdziale Mateusza, że demony mogą wezwać pomoc innych demonów. Gdy muszą opuścić, to biorą 7 kompanów gorszych od siebie i starają się wejść w tego samego człowieka. Wtedy trzeba czuwać i się napełnić, swoje miejsce, swoje wnętrze napełnić Duchem Świętym. Żyć pełnią Bożego życia, nie żyć życiem pustym, chociaż oczyszczonym. Lecz musi być pełne Ducha Świętego, pełne chwały, pełne Chrystusa, bo 1 plus 7 czeka i gdy z powrotem opanują, stan jest gorszy niż poprzednio. Demony rozpoznają i słuchają tych, którzy mają nad nimi moc, autorytet, władzę. Kiedyś w Dziejach Apostolskich, gdy synowie Scewy, 7 młodych mężczyzn, synów kapłana, wypędzało właśnie demona z jakiegoś człowieka, też na nich rzucił i mówi: Wiem, kim jest Jezus, kim jest Paweł, a wy co za jedni? A to byli ludzie, którzy się zajmowali zaklinaniem. I ci zaklinacze chcieli również i poradzić demonom, które nie słuchają żadnych formułek, ani nie boją się ludzi pozbawionych autorytetu Chrystusa. A więc aniołów szatana nazywamy demonami, duchami nieczystymi, a jego samego Jezus nazwał księciem tego świata, książę tego świata. Czy to nie jest zdumiewające i trochę takie na wyrost powiedziane? Aż 3 razy Pan Jezus to mówi. 12 rozdział Jana, 31 wiersz, 14 rozdział, 30 wiersz, 16 rozdział, 11 wiersz. 3 razy w Ewangelii Jana Jezus mówi: idzie książę tego świata, książę tego świata został osądzony. I wiecie, dlaczego szatan jest księciem tego świata? Wiecie dlaczego? Nie wiecie? Dlatego, że gdy Bóg stworzył człowieka, Najpierw stworzył mężczyznę, potem kobietę. I gdy stworzył człowieka, to dał mu swoje życie. To jest inne życie niż my w tej chwili myślimy. To nie jest życie biologiczne tylko, nie jest fizyczne tylko, lecz również i duchowe. A więc duchowe, psychiczne i fizyczne. I człowiek żył pełnią życia takim, jakim żył Bóg, w zupełnie innych warunkach niż to ma dzisiaj. Człowiek był otoczony Bożą chwałą, bo był niewinny. Nie znał zła, znał tylko dobro. I człowiek również miał wolność, miał możliwość działania, miał możliwość wyboru, decydowania. I po czwarte, miał prawo rządzenia, panowania. Bóg mu zakreślił terytorium i mówi: i teraz zarządzaj. I gdy człowiek zgrzeszył, gdy człowiek posłuchał szatana, kusiciela, a odwrócił się od Boga, to wszystko to utracił. Utracił życie, bo dnia tego umarł. Co prawda jeszcze Adam żył 930 lat, ale zmarł duchowo. Jego duch stał się martwy, od Boga się odłączył. Utracił swoją niewinność i stąd jesteśmy pozbawieni Bożej chwały, bośmy zgrzeszyli. Utracił swoją wolność. Teraz go można było prowadzić jak woł, prawda, za kolucho, w nozdrzach, gdziekolwiek. A już kiedyś to opisywałem. Salomon o tym mówi, prawda? Pamiętacie to, czy nie pamiętacie? Nie? Salomon o tym mówi. Gdzie to 8 rozdział, tylko nie wiem, chyba Przypowieści, tak? Albo Kaznodziei, nie pamiętam. Że idzie mężczyzna i coś go wiedzie, mówi Salomon. I szuka, gdzie jest to czerwone światło. Bo czerwone światło będzie znaczyło, że tam właśnie jest powabna kobieta. Ta, która ma wspaniale komnatę swoją przygotowaną, pachnącą komnatę. I on tam idzie, bo coś go ciągnie. I tam wchodzi i gdy wychodzi, jest jak wół z przebitą wątrobą. I bez żadnych widzialnych powrozów jest prowadzony i ma dobry węch i wie, dokąd dojść. Ale potem wychodzi nieszczęśliwy. I właśnie utracił wolność człowiek, a również i stracił panowanie. Poddał to, co miał we władzy, poddał szatanowi. Stąd szatan jest nazywany księciem tego świata, mało nawet. Bogiem tego świata i również go nazywa, oczywiście przez małe B, bo ludzie go ubóstwiają, chociaż się z niego śmieją. Kiedyś pewien rozbójnik miał taką metodę. Gdy chciał napaść na jakąś wioskę, czy na jakieś miasteczko, na jakąś osadę, to rozpuszczał wiadomość, że zginął. I ludzie mówili, że ten rozbójnik już zginął, byli na jego pogrzebie, szkoda, bo właśnie teraz już nie ma kto ich prowadzić. I tamci ludzie byli już spokojni. Warty swoje obywatelskie już zwinęli, wszyscy spokojnie spali, odetchnęli, bo rozbójnik już nie żyje. I wtedy właśnie rozbójnik na nich napadał i miał bardzo dobry dostęp do ich bogactwa. I właśnie diabeł taką czapkę niewidkę stosuje i on chce, żeby się z niego śmiano. Oczywiście nie w twarz jemu, nie, on tego nie lubi. Ale tak, jak my się z niego śmiejemy, to jemu to jest odpowiada, dlatego że wtedy może spokojnie swoją pracę wykonywać. A jest to praca, jak wiemy, mordercy i kłamcy. A więc jest Bogiem tego świata, jest księciem tego świata i ludzie mają teraz do wyboru coś. I kończąc, pozwólcie, że o czymś przypomnę. Właśnie tam, w trzecim rozdziale Genezis, tam, gdzie jest opisane, jak człowiek w sposób głupi stracił to wszystko, co miał od Boga. Gdzie opisane jest, co Bóg uczynił wobec ziemi, wobec kobiety, wobec mężczyzny, wobec węża, wobec szatana. Tam również jest powiedziane coś wspaniałego. Tam jest zawarta obietnica, która dzisiaj dla nas ma znaczenie. I ustanowienie przyjaźni między tobą a kobietą. Chwała Panu za nieprzyjaźń, którą Bóg ustanowił. Bóg jest księciem pokoju, ale ustanowił nieprzyjaźń. Czasami się zdarza i dzisiaj, że będą wrogami dla człowieka i jego domownicy. Kiedy? Gdy będziesz lepszy niż byłeś. Przestałeś pić, przestałeś chodzić na lewo i na prawo, przestałeś kraść, masz wreszcie porządne ubranie, do domu przynosisz pieniądze i stałeś się nagle w domu znienawidzony. Lepiej, żebyś pił, lepiej, żebyś chodził, niż żebyś się stał taki święty. Ciągle z Biblią, ciągle tylko o Jezusie, ciągle gdzieś tylko chodzisz i wracasz po taki jakiś anielski, denerwujesz nas. O właśnie, to jest ten rodzaj wrogości, gdy ludzi drażni światło, światło Ewangelii, światło zmienionego życia. I ten miecz, ten niepokój Jezus przyniósł na ten świat. Wiedz o tym, drogi bracie, siostro, przyjacielu. Jezus powiedział, że miecz przyniosłem, rozdwojenie przyniosłem. Jest to błogosławione rozdwojenie. Bo kiedyś przyjdzie czas rozdwojenia. Dwoje leży na łożu. Jedno będzie wzięte, drugie będzie zostawione. Dwoje jest we młynie, pracuje. Jedno jest wzięte, drugie zostawione. Za późno. Lepiej wcześniej mieć to rozdwojenie. I wtedy światłość może zyskać ciemność. I ta druga strona, która się znalazła w ciemności, również się stanie światłością. Wierzysz w to, czy nie? Będzie zbawiony ty i twój dom. A więc musi przyjść tego rodzaju nieprzyjaźń, w cudzysłowie. I właśnie ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowy, a ty ukąsisz je w pięty. I właśnie jest taki wspaniały werset. Pozwólcie, że go sobie razem przeczytamy. Hebrajczyków, 2 rozdział. Jest to wspaniały werset. List do Hebrajczyków, który mówi o arcykapłańskiej służbie Chrystusa. Stronica 1299. I tam 14 wiersz powiada: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również, Jezus Chrystus, miał w nich udział. 14 wiersz. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Chwała Panu za to. Jezus się stał człowiekiem, zamieszkał w naszym ciele po to, by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. I Jezus teraz ma klucze piekła, czyli Hadesu, i śmierci. Jezus ma teraz klucze, nie szatan. On teraz decyduje. Aby wyzwolić, 15 wiersz mówi, wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Całe życie byliśmy w niewoli, a On nas wyzwolił z lęku przed śmiercią. I pierwsi chrześcijanie byli zdumieniem dla i zarazem też i powodowali zdenerwowanie u Rzymian i u Nerona, no bo wszyscy liczyli, że będą drżeć, będą padać i w ogóle to histeria będzie na scenie. Oni sobie spokojnie stoją, śpiewają, a do nich lwy podchodzą, prawda, i konsumują kolejno. A ci dalej stoją i się żegnają, całują i tak giną. Nic ciekawego, ci chrześcijanie to nie umieją umierać. Ale właśnie nie mają lęku, nie boją się. I czasami też są takie opowiadania, że i żołnierze rzymscy, gdy widzieli właśnie tego rodzaju śmierć, to ich zawstydzała ta odwaga, bo każdy z nich się bał. I właśnie ze strachu był żołnierzem, mężnym żołnierzem, bo walczył o życie, bo się bał. A ci widzą, że ci dopiero naprawdę się nie boją. I wtedy też i czasami ci żołnierze przechodzili na stronę chrześcijan i razem z nimi ginęli. Pierwszy list Jana z kolei powiada, że 1326 Syn Boży się na to objawił, by zniszczyć dzieła diabelskie. A więc Syn Boży się na to objawił, by zniszczyć dzieła diabelskie. Jezus ma, mówi nam objawienie Jana, 1 rozdział, wiersz 17-18, klucze piekła i śmierci. Dane mu są klucze piekła i śmierci. Marek 16 rozdział, ostatnie wiersze mówią, że a ci, którzy uwierzą w Jezusa, w imieniu Jezusa demony wyganiać będą. A więc aniołowie, Boże aniołowie, o których będziemy mówić znów za tydzień, jaką pełną służbę wobec nas. Oni nam służą, ale z kolei my wobec szatana i jego aniołów pełnimy innego rodzaju służbę. Służbę wypędzania, służbę wyrzucania, służbę zdobywania terytorium ludzkich serc, ludzkiego życia dla Chrystusa. I o tym jest mowa w Ewangelii Marka, 16 rozdział, ostatnie wiersze, a też i dzieje apostolskie często o tym dają nam tego dowody. I na zakończenie z objawienia Jana, 12 rozdział. Gdy będzie już ostatnia bitwa pomiędzy zastępami aniołów. Objawienie 12 rozdział, wiersz 7 i niżej. I wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Został zrzucony. Po raz drugi został zrzucony ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię. Razem z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To będzie ostateczne rozprawienie się z tym, na którego wydano wyrok i wyroku jeszcze nie wykonano. Żyjemy w takim dziwnym okresie pomiędzy Golgotą a przyjściem Chrystusa. I na Golgocie został wydany wyrok na szatana. Książę tego świata został wyrzucony, mówi Jezus Chrystus. Głowa jego została zmiażdżona, ale wyrok nie jest wykonany. I tu właśnie mamy opisane wykonanie wyroku. Michał, archanioł, opiekun narodu izraelskiego, ze swoimi aniołami będzie toczył bój z szatanem, z Lucyferem i jego aniołami. I go zrzucą wreszcie z tych miejsc, z tego okręgu niebieskiego, o czym mówiliśmy. Zrzucą go na ziemię i dopiero wtedy nastanie zbawienie, panowanie, moc, władztwo pomazańca, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I kończąc, w tej chwili przyjrzyjmy się wierszowi 11. Dzisiaj najlepszą rzecz, jaką można zrobić, to poddać się Bogu. Poddać się Bogu. Człowiek zawsze komuś musi być poddany. I najlepiej jest poddać się Bogu, bo dopiero wtedy będziemy prawdziwie wolni. Będziemy prawdziwie szczęśliwi i wolni. I gdy się poddamy Bogu, to możemy zwyciężać, 11 wiersz mówi, szatana przez krew baranka. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa jest dowodem zapłaty za nas, że diabeł do nas nie ma prawa. Byliśmy dawniej grzechowi zaprzedani, ale krew Jezusa Chrystusa świadczy o tym, że za nas zapłacono, a myśmy to przyjęli. Jak kiedyś Izraelici, gdy anioł śmierci przechodził i krew była na odrzwiach ich domu. Anioł ich mijał, bo widać było, że ktoś za nich umarł, ktoś za nich zapłacił, że są posłuszni Bogu, że się Bogu poddali. A gdzie nie było tego znaku, nie było krwi, tam wchodził anioł śmierci i ginął pierworodny. A więc krew Jezusa Chrystusa musi być na twoim sercu, na twoim sumieniu. Musisz przyjąć, musisz się Jezusa, musisz się nawrócić do Niego. Musisz Mu wyznać swoje grzechy, musisz to mieć. To jest znak ratunku. Nawet Rahab, nierządnica, została uratowana z całym swoim domem, gdy całe Jerycho zginęło. Bo ze swojego okna, a mieszkała przy murze, spuściła czerwony sznur. To był znak, że ten dom należy ocalić. I ten dom ocalał. Dlatego też i nasze zwycięstwo jest przez krew Jezusa Chrystusa. Po drugie, przez słowo swojego świadectwa. Jak ważne jest to, co mówimy. Jak ważne jest to, czy wyznajemy, że Jezus jest moim Panem. Jak jest ważne to, że gdy wyznajemy, co mówi Słowo Boże. Jak jest to ważne. I my wtedy słowem zwyciężamy. Demony nigdy nie ustępowały, gdy ktoś mówił w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nigdy demony nie występują, a nawet i białą magię się stosuje właśnie używając tych określeń. Tak. A chrześcijanie tak bardzo lubią znak krzyża robić, prawda, i do całowania. Diabeł tego się nie boi. On wie, że to jest metal, on wie, że to są tylko zwykła woda. On się nie boi wody. On się boi tylko człowieka, który na swoim sercu ma krew Jezusa Chrystusa. Człowieka, który wyznaje swoimi ustami: Jezus jest moim Panem. I który mówi w imieniu Jezusa Chrystusa: jestem dzieckiem Bożym. Jestem zbawiony. Wszystkie grzechy mi przebaczono w imieniu Jezusa Chrystusa. Szatanie, musisz odstąpić, precz w imieniu Jezusa. I on tego się boi. Imienia Jezus, które pada z takiego serca, z takich ust. Chwała Panu za to. I po trzecie, 11 wiersz. Zwyciężyli go przez krew baranka, sąsiadstwa, i nie umiłowali duszy swojej tak, by raczej je obrać niż śmierć. Albo nie umiłowali swojej duszy, swojego życia aż do śmierci. I właśnie. Na niczym ci nie zależy. Tylko na Bogu. Tylko na Bogu. Czy masz taką postawę w swoim życiu? No dobra. Powiedział tylko dwie, trzy osoby. Nie by to powiedzieli wszyscy. I to dobre byłoby wyznanie, ale potem to wszystko będzie sprawdzane. I przyjdzie potem próba. I będziemy wtedy sobie przypominać, gdy nam na tym zależy. Och, 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 dobra opinia o mnie. Och, szargają moje imię. Och, och, cierp dla Jezusa. Nie mów nic. Tak właśnie Jezus postępował. Nie bronił się. Złoczyńca, Barabasza nam dajcie, ukrzyżujcie go, samozwaniec, buntownik, królem się robił, nie chcemy go. A on nic nie mówił, nie bronił się, nie płakał, nie użalał, nie liczył wszystkich uzdrowień, wszystkich dobrych rzeczy, nic. Mówimy tak, na niczym nam nie zależy, tylko na naszym Panu, tylko na Jezusie. I nagle nam ukradli całą pensję naszą. I my załamani, już do zboru nie idziemy, tacy, no. Albo nagle nam dziecko zachorowało, już wisi na włosku i umarło. I co my teraz będziemy robić? Pół roku będziemy się regenerować. Tak? Więc to są rzeczy przykre, dramatyczne. Ja to mówię w taki sposób lekki. Ale z kolei nie mówię to jako 15-latek. Mówię to jako człowiek, który też coś przeszedł, prawda? A więc wiem, co mówię. To nie są rzeczy lekkie, to są rzeczy dramatyczne. Ale właśnie w nich okazuje się nasze amen. W nich się okazuje, czy rzeczywiście nam zależy tylko na chwale Boga Ojca. Tylko na Jezusie. Jeśli tak, to będziemy zwycięzcami. Będziemy zwycięzcami i zwyciężymy aż do chwalebnego dnia, gdy przyjdzie nasz Pan. Dlatego też i teraz zachęcam. Stań po stronie Jezusa Chrystusa. Gdy staniesz po tej stronie, to będziesz miał zbór, będziesz miał grupę, wspaniałą grupę ludzi, którzy są tacy sami jak i ty, podobni do Chrystusa. I tam będą nas chronić aniołowie światłości. Tam będzie nas otaczać światłość, Boża chwała. I gdziekolwiek byśmy szli, możemy być pewni, że bramy piekieł nie przemogą nas. Nie zwyciężą nas, dlatego że Jezus Chrystus jest naszym Panem, naszym zbawieniem, naszą mocą. A jeśli człowiek będzie się wahał, to niech wie, że wahanie zawsze jest korzystne dla przeciwnika. Dlatego dzisiaj stań po stronie Jezusa Chrystusa. Powstańmy do wspólnej modlitwy. Niech każdy z nas modli się we własnym imieniu. Niech każdy z nas zamknie swoje oczy i myśli o sobie. Niech się skupi. Niech będzie w postawie syna marnotrawnego, który wszedł w samego siebie, głęboko się zastanowił i rozmyślał nad tym, jaki jest sens jego życia bez Ojca, bez domu Ojca, bez bogactwa Ojca, bez przyjaciół Ojca, bez wszystkiego, co ma Ojciec. Jakież jest jego życie? Nawet to, co świnie mają, on nie może tego mieć. Dlatego przyjdź dzisiaj, poddaj się teraz Bogu. Poddaj się teraz Mu całkowicie, przyjmij Go do swojego serca i trzymaj się Go. Niezależnie od tego, co Cię spotka, trzymaj się, zaufaj Mu. Módlmy się wszyscy razem. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że możemy teraz się modlić do Ciebie. Że możemy nasze oczy, nasz wzrok, naszą duszę podnosić do Boga żywego. O, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam wyjście. Dziękujemy Ci, Panie, żeś odpowiedział. Wtedy, gdy musiałeś przeklinać ziemię, szatana, wtedy, gdy zapowiadałeś trudności życia,
dla człowieka, tyś wtedy powiedział, że będzie potomek. Będzie potomstwo, które zdepcze głowę. I dziękujemy Ci, Panie, za tę nieprzyjaźń. I dziękujemy Ci za Twój brak tolerancji dla ciemności. Dziękujemy Ci, że jesteś zdecydowany. I dziękujemy Ci, że Twoje zdecydowanie jest dla nas życiem. I dziękuję Ci, Panie, że się nie zbratałeś z Herodem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, żeś mu ręki nie podał i się z nim nie pocałował i kieliszka nie wypił. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, żeś stał wtedy bez słowa i patrzyłeś, co ten list wyprawia. Dziękuję Ci, Panie, żeś Ty nie ugiął się pod presją różnych ludzi, łącznie z Piotrem. Dziękuję Ci, żeś był bezkompromisowy, dlatego że światłość miała zajaśnieć. Światłość, która miała nas wyprowadzić na światłość życia, światłość żywota, światłość prawdziwą. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że dzisiaj mamy Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że wylałeś Ducha Świętego, abyśmy dzisiaj byli przedsionkiem nieba, abyśmy dzisiaj byli Bożym zastępem, który wykonuje Bożą pracę. I dziękujemy Ci, że my z ludzi słabi, ale Panie, mocni w Tobie jesteśmy. I dziękujemy Ci, że Twoja krew jest naszym zbawieniem, że nasze słowa pełne Twoich słów są naszym ratunkiem. I że to, iż nie miłujemy naszej duszy więcej niż Ciebie, ale Ciebie mamy ponad wszystko w tym świecie, ponad siebie samego i co posiadamy. O, dziękujemy Ci, że to dla nas jest gwarancją zwycięstwa. I Ty, Panie, znasz teraz i nas tu stojących i wiesz, kto czego potrzebuje. I Panie, prosimy Cię, abyś otworzył nas teraz, abyśmy mogli skorzystać i z tej chwili wspólnej modlitwy. Halleluja. 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 Halleluja, Jezus. Co tygodnia ginie około 40, 50, czasami 100 osób, a nawet więcej. Tylko w wypadkach drogowych. A właśnie się weekend rozpoczyna. I teraz myślę sobie, no, że prawie mój zbór zginął w Polsce w tym tygodniu. W ciągu 2 dni. No. Czy nie warto dzisiaj właśnie być pewnym, gdzie pójdę, gdy miał odejść przez śmierć z tego świata? A to teraz będziemy śpiewać tę pieśń. Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić imię Twe. To zrób użytek z tej pieśni, bo druga zwrotka mówi, aby pod krzyżem złożyć swój grzech. A trzecia mówi, by się zbliżyć do Jezusa. I chcielibyśmy właśnie to dzisiaj uczynić. I się zdecydować. I przyjść do Jezusa. Gdyby ktoś podczas tej pieśni chciał oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, tego nigdy nie czynił, to najprościej to będzie uczynić w ten sposób, że wyjdziesz do przodu. Tutaj przyjdź do przodu. To w końcu nie jest coś strasznego, wielkiego. Właśnie to można pokonać. Ale gdy to uczynisz, to będzie coś właśnie wielkiego. Coś znaczącego. I podczas tej pieśni to uczyń. Gdy ktoś potrzebuje też i szczególnej jakiejś modlitwy, jakiegoś wsparcia, również może wyjść do przodu. Wtedy będziemy całym zgromadzeniem się modlić w Twojej sprawie. Módlmy się właśnie tą pieśnią. I skorzystajmy z tej pieśni. I złóż pod krzyżem swój grzech. Dzisiaj to uczyń, póki jest dzień zbawienia.